Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy, pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. Temat, który dzisiaj podejmujemy, misja polskich strażaków w kraju i za granicą, a naszym gościem w naszym dzisiejszym programie jest pan generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Witamy, panie generale. I już na początku naszego spotkania składamy na ręce pana podziękowania dla Straży Pożarnej, zarówno dla Państwowej Straży Pożarnej, jak i również dla Ochotniczej Straży Pożarnej za to wszystko, co czynicie na co dzień dla nas, dla naszego społeczeństwa. Jak będziemy też mówić, nie tylko dla nas, bo chyba nie ma takiej pory roku, gdzie Straż Pożarna miałaby mniej pracy, bo to i zarówno latem, tak jak teraz, mamy różnego rodzaju przypadki. Zimą podobnie, Straż Pożarna jest niezmiernie aktywna. Nie ma czasu urlopowego w Straży Pożarnej, panie generale.
Tak, Bóg zapłać za życzenia dla strażaków. Natomiast nie mamy, tak, my nie mamy odpoczynku przez cały rok. Niesiemy pomoc. Oczywiście ona jest w różnych porach roku troszeczkę inna. W innej porze roku mamy pożary lasów, w innej porze roku mamy pożary, tak bym powiedział, w większej mierze budynków i pożarów wewnętrznych, czy problemy z czadem. Natomiast przez cały rok Państwowa Straż Pożarna działa i wyjeżdżamy. Nieszczęścia są przez cały rok.
Pozdrawiamy także naszych strażaków, którzy właśnie w tym czasie powracają z misji z Szwecji. 16 lipca właśnie Szwecja za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności zwróciła się o wsparcie ratownicze w walce z pożarami lasów. Panie generale, jaka sytuacja pożarnicza panowała wówczas na terenie Szwecji?
W Szwecji doszło do dużych pożarów lasów. Te pożary są na znacznym obszarze, to jest mniej więcej 200 na 300 kilometrów. Lasy w Szwecji wyglądają troszeczkę inaczej niż u nas w Polsce. U nas jest zalesienie takie bardziej regularne, bardziej, tak bym to określił, przemysłowe. Natomiast w tym terenie, w tym miejscu, gdzie te pożary występują w środkowej Szwecji, wygląda to troszkę inaczej. To są lasy, gdzie drzewa są troszeczkę mniejsze niż u nas. Również jest dużo sosny, a drzewa iglaste szczególnie są podatne na pożary. Są tam wzniesienia, są góry, są miejsca, gdzie jest dużo takich kamieni, jakby głazów narzutowych, są torfowiska, są miejsca puste zupełnie, gdzie są tylko mchy, no i są również miejsca takie, gdzie ta roślinność, te drzewa są karłowate. Trudno dojść do tych właśnie miejsc objętych pożarem.
Czy znane są przyczyny pożarów, które dotknęły Szwecję?
Nie, nieznane są bezpośrednio tak przyczyny. Możemy domniemywać, że powstały one na skutek wysokich temperatur, jakich od lat nie było. Szwedzi oceniają, że od chyba 240 czy 260 lat tak wysokich temperatur jeszcze nie było. To są temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. I na pewno te temperatury powodują, tak wysokie temperatury, że dochodzi do burz, do dużych wyładowań atmosferycznych. I ponad dwa tygodnie temu, nim nasze polskie moduły wyruszyły na pomoc do Szwecji, w ciągu jednej godziny, jednego dnia, tych wyładowań było 3600. I one spowodowały większość pożarów. Natomiast czy wszystkie pożary tylko z tej przyczyny powstały, trudno jest mi ocenić.
Panie generale, a jakie państwa odpowiedziały na tą prośbę ze strony Szwedów i w jakim wymiarze udzieliły pomocy?
Kilka państw odpowiedziało na prośbę Szwecji o pomoc, więc to były państwa takie jak Francja, Włochy, Niemcy, Norwegia, Litwa, Finlandia. Te państwa na ogół wysłały, tak, Litwa wysłała jeden śmigłowiec, inne państwa również wysłały śmigłowce, wysłały statki inne powietrzne do gaszenia, samoloty, ale również i wysłano ludzi. Z tego, co z informacji, które posiadam, Francja wysłała około 40, ale są to tacy bardziej ochotnicy z fachowością taką ukierunkowaną, no jak drwale. I podobnie jest z Niemcami. Pojechało chyba 40 właśnie tego typu ochotników wyspecjalizowanych jako drwali, no i dwa samochody. Takiej siły, jaką wysłała na pomoc Szwecji Polska, żadne państwo nie przeznaczyło.
A to wspomnijmy, jakie to były siły, jaka to była pomoc, jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi o sprzęt i co o tym zadecydowało, że właśnie my jako Polska wydelegowaliśmy siły w takim wymiarze, zarówno personalnym, jak i jeśli chodzi o sprzęt.
Jeśli ojciec pozwoli, może nawiążę do tak króciutko do struktury Państwowej Straży Pożarnej. I wtedy ten obraz będzie taki może troszkę jaśniejszy. Na strażaków Państwowej Straży Pożarnej jest 31 tysięcy. Mamy 501 jednostek ratowniczo-gaśniczych, 355 komend, 335 komend powiatowych i miejskich. Mamy również swój system szkolenia. Na czele tego systemu jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej, która wypuszcza absolwenta inżyniera pożarnictwa bądź magistra inżyniera pożarnictwa. Mamy trzy szkoły aspirantów w Krakowie, w Poznaniu, w Częstochowie i szkoły te wypuszczają technika pożarnictwa i praktycznie każde województwo posiada ośrodek szkolenia, w którym strażacy mogą swój fach doskonalić. Kiedyś my również uczyliśmy się od innych państw. Również jeździliśmy do Szwecji. Szwedzi postawili swoje szkolnictwo bardzo wysoko, jeśli chodzi o pożary wewnętrzne i zewnętrzne budynków. 20 lat temu do nich jeździliśmy, widzieliśmy ich sprzęt, który był sprzętem nowoczesnym i takiego sprzętu nie mieliśmy. Dopiero się z tą tematyką tam bliżej zapoznawaliśmy. Minęło 20 lat. Mamy doskonały system kształcenia i szkolenia. Mamy doskonały sprzęt. Między innymi dzięki sprzęt kupujemy od kilku lat, ale od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa modernizacyjna służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji i pan rząd polski przeznaczył dla tych służb mundurowych 9 200 000 000 zł. Tylko dla Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej 1 723 000 000 zł. W tym 501 400 000 dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Nigdy Ochotnicze Straże Pożarne nie były objęte taką ustawą. Jest to druga ustawa modernizacyjna, bo pierwszą wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku. Ona miała wejść na 4 lata, potem została przedłużona, troszkę ograniczona. Natomiast to była ustawa, która również dała nam duże środki finansowe. Z tych środków finansowych kupiliśmy przede wszystkim dużo niezbędnego sprzętu. I również w ramach Państwowej Straży Pożarnej istnieje Centralny Odwód Operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dysponuje wieloma specjalistycznymi grupami. Mamy 48 grup specjalistycznych ratownictwa chemicznego, 45 ratownictwa wodnego, 23 ratownictwa technicznego, 21 grup poszukiwawczo-ratowniczych. Oprócz tego dysponujemy wyspecjalizowanymi takimi modułami do określonych działań, na przykład do pożarów i również do pożarów lasów. I mamy 6 takich wyspecjalizowanych modułów. Wszyscy strażacy są do tego przeszkoleni i wyspecjalizowani. Natomiast ukierunkowane mamy 6 takie i przygotowanych 6 modułów. Każdy moduł to 20 samochodów, 65 strażaków i taki moduł jest w województwie zachodniopomorskim, w województwie wielkopolskim, w województwie warmińsko-mazurskim, w województwie podlaskim, małopolskim oraz dolnośląskim. Te moduły mają dyżury. I akurat wtedy, kiedy wysyłaliśmy naszych strażaków na pomoc do Szwecji, 2 moduły były na dyżurze. To nie były specjalnie skomponowane siły. Nie, to były standardowe moduły. Jeden z województwa pomorskiego, drugi z województwa zachodniopomorskiego. 1/3 naszego kraju to są lasy. My z tymi pożarami lasów, strażacy, walczymy Bez przerwy. No może to jest przykre, ale już w tym roku odnotowaliśmy do tej pory 6 tysięcy, prawie 200 pożarów lasów. W ubiegłym roku było ich zdecydowanie mniej. Było to spowodowane również tym, że wilgoć była większa, więcej było opadów deszczu w ubiegłym roku. W tym roku mamy suche lato. Natomiast w ubiegłym roku tych pożarów było 3601, więc zdecydowanie mniej. Ale gasimy wszystkie te pożary, bierzemy udział w tych wszystkich działaniach i te nasze siły, które wyjechały, zaproponowaliśmy do Szwecji, są to profesjonalni strażacy, którzy są zaprawieni, tak powiem w cudzysłowie, w boju i dadzą sobie radę w każdym terenie i przy tego typu pożarach. Dlaczego je wysłaliśmy? Pan premier Mateusz Morawiecki, pan minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, pan wiceminister Jarosław Zieliński po dokładnej analizie, którą przedstawiałem, doszli do wniosku, że takiej pomocy Szwedom należy udzielić. Kiedyś w różnych innych może sytuacjach nam, Polakom, też pomocy udzielano. Pomoc powinna być skuteczna. I gdybyśmy wysłali mniejsze siły, to one nie odegrałyby większej roli. Nawet bym powiedział, że mogłyby być kłopotliwe dla strony przyjmującej, bo trzeba się nimi zająć, trzeba się nimi w jakiś sposób może nawet opiekować, a zbyt dużo nie pomogą. Te siły, które my wysłaliśmy, razem 139 strażaków, 44 samochody, mogę powiedzieć dla osób, które orientują się w tym pożarze, to jest wśród tych samochodów 13 samochodów gaśniczych ciężkich, 8 średnich. Oprócz tych samochodów, 2 samochody wężowe, które mogą zbudować linie gaśnicze, które bardzo tam są właśnie potrzebne w Szwecji, na odległość 3 kilometrów. Wysłaliśmy pompy o wysokiej wydajności, jedna o wydajności 7 tysięcy litrów na minutę, druga prawie 5 tysięcy, 4 o pojemności 2100 litrów, 5 kładów, które w tym terenie bardzo dobrze się sprawdzają i bardzo są pomocne. Także mało tego, nasza grupa jest samowystarczalna. Strażacy pojechali z racjami żywnościowymi na ten czas, bo nie możemy obciążać strony potrzebującej sobą. Mają i tak dużo problemów z tymi pożarami, dlatego my jesteśmy samowystarczalni. Grupa dysponuje środkami finansowymi na paliwo, na napoje, na wszystko, co im jest potrzebne.
Czy rozumiemy również, że koszt całej wyprawy leży po stronie naszej?
Koszt jest zgodnie z przepisami tutaj w tym zakresie w ramach tego unijnego mechanizmu ochrony ludności. Są trzy możliwości. Jedna możliwość taka, że strona, która udziela pomocy, bierze koszty, wszystkie pokrywa sama. Druga możliwość to państwo, które przyjmuje tę pomoc, które potrzebuje tej pomocy, pokrywa te koszty. I trzecia możliwość, część kosztów państwo, które potrzebuje pomocy, pokrywa. My wysłaliśmy ludzi przygotowanych do pomocy i nie oczekujemy żadnych środków finansowych.
Czy pozostałe państwa solidarnie się zachowały, czy w zależności od państwa już zostało to postawione?
Z informacji, które posiadam, troszkę inaczej tam pomoc wygląda. Z niektórych państw pojechało na przykład 40 ludzi przygotowanych tak drwale do wyrębu lasów. Są to również i ochotnicy. Członkami są ochotniczych straży pożarnych. 2 samochody ze sprzętem potrzebnym do tego wyrębu i oni wystawiają rachunek za swoją pracę. I kilka państw tak zrobiło. Śmigłowce, które tam pomagają również Szwedom i samoloty gaśnicze. Z informacji, które posiadam, również jest to sprzęt firmowy i również wystawiają rachunek za swoje działania. My rachunku nie wystawiliśmy.
Gdy strażacy przybyli na miejsce, jaką zastali sytuację tam na miejscu i jak przebiegała także współpraca z siłami, które tam na miejscu dysponowały?
Współpraca ze Szwedami przebiega bardzo dobrze. Chciałem powiedzieć, że Szwedzi bardzo oczywiście ucieszyli się z tej pomocy. Każdy, kto jest w jakimś kłopocie, w biedzie i uzyskuje poparcie, pomoc, wsparcie, chyba bardziej to docenia. I myślę, że społeczeństwo szwedzkie zresztą to okazuje i okazało, bardzo to doceniło. Natomiast sama współpraca ze Szwedami układa się bardzo dobrze. Oni mają troszeczkę inne spojrzenie na ten system dowodzenia przy takich działaniach niż my. Mają, jest to system dość również skuteczny. Pomagają nam. To Szwedzi zaopatrują nas w paliwo. Nie musieli tego robić. To Szwedzi również, my korzystaliśmy z tych swoich żelaznych racji i mamy odpowiednią ilość, także nie brakłoby nam tej żywności, ale Szwedzi również zaproponowali po pewnym czasie, że będą nam tę żywność również dostarczać. Oprócz tego my na tych odcinkach bojowych, gdzie jesteśmy nasi strażacy, współpracujemy również ze strażakami szwedzkimi. Pojechaliśmy na 2 tygodnie i my działamy przez 2 tygodnie. Dla porównania w Szwecji, zgodnie z ich przepisami, nie mogą pracować dłużej Szwedzi niż tydzień, potem muszą mieć odpoczynek, jest zmiana dowodzenia, sztabów. U nas jest to troszeczkę inaczej.
W akcji gaszenia pożarów w Szwecji wzięli udział przede wszystkim strażacy z 2 województw. I też takie pytanie gdzieś się pojawia, jak to wpłynęło na bezpieczeństwo tych regionów naszej ojczyzny?
Jeśli ojciec pozwoli, ja jeszcze dodam. Generalnie tak, to są te 2 moduły, jeden z Wielkopolski, drugi z Zachodniopomorskiego, ale 2 strażaków jest z województwa lubuskiego i 9 z województwa mazowieckiego. Czy miałoby to wpłynąć? Też takie często pytania do Komendy Głównej są kierowane za pomocą korespondencji i maili. Czy to nie osłabiło? Nie. Tak jak wspomniałem, nas jest 31 tysięcy strażaków. Jesteśmy wspierani przez Ochotnicze Straże Pożarne. To jest armia bardzo
A ilu jest?
Wyspecjalizowanych
jest ochotników?
Członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Ilu ich jest? Jest ich blisko 700 tysięcy. Oni są kupieni w blisko 16 200 jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Bardzo często to oni pierwsi dojeżdżają na miejsce zdarzenia, ponieważ no 16 tysięcy jednostek, a nas jest 501, więc ta sieć pokrywa cały teren naszego kraju. Ochotnicy są szkoleni przez nas w Państwowej Straży Pożarnej. Razem współdziałamy. Bardzo często i w naszej części też tak jest, że strażacy Państwowej Straży Pożarnej są jednocześnie druhami Ochotniczych Straży Pożarnych. I bardzo mocno tutaj właśnie druhowie nas wspierają. Także oni działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Członem tego systemu to jest Państwowa Straż Pożarna i opieramy się tutaj na tym drugim płucu właśnie Ochotniczych Strażach Pożarnych.
W tym samym czasie, niemalże kiedy Szwecja walczyła z pożarami, także pożary trawiły Grecję i w przestrzeni publicznej pojawiały się te informacje, że także nasze siły miały być wysłane właśnie do Grecji. Czy podołalibyśmy tym wyzwaniu?
Tak. Przyszła informacja, komunikat z unijnego mechanizmu ochrony ludności. Czy najpierw to zapotrzebowanie było na statki powietrzne? A później padło zapytanie o właśnie moduły te naziemne. Byliśmy do tego przygotowani, natomiast Grecja wycofała się z tej pomocy, powiedziała, że już na razie nie, tej pomocy nie potrzebuje. My przygotowaliśmy również siły bardzo podobne do tych, które wysłaliśmy do Szwecji i również chciałbym zapewnić, że również nie osłabiłoby to naszych sił, naszego potencjału, więc i bezpieczeństwa rodaków, bo to jest najważniejsze.
A czy to była pierwsza tego rodzaju misja Państwowej Straży Pożarnej?
Nie, my uczestniczymy dość często w takich misjach, ale była jedną z największych. również dużą taką misją. Taka misja była w 2010 roku w Rosji, w okolicach Moskwy, gdzie pojechały podobne siły nasze. Również pojechały do, strażacy pojechali do gaszenia lasów. Ale my wyjeżdżamy regularnie, byliśmy również wtedy i na Haiti. W 2014 roku byliśmy w Bośni i Hercegowinie, w Czarnogórze, w Słowenii, we wszystkich tych państwach. Jeżeli jest taka potrzeba, to my wyjeżdżamy, tylko w zależności od tego, jaka jest ta potrzeba. No, do wielu z tych państw wyjeżdżały nasze grupy poszukiwawczo-ratownicze z psami do ratowania ludzi, którzy zostali przysypani na skutek trzęsienia ziemi na przykład.
Też jak obserwując przekazy medialne, to bez wątpienia polscy strażacy stali się ambasadorami naszej ojczyzny. Właśnie tam na terenie Szwecji widać było wielki entuzjazm ze strony Szwedów, którzy witali, którzy cieszyli się z naszej obecności właśnie tam na terenie ich państwa. I bez wątpienia też to od takiej strony ma no, niebagatelne znaczenie.
Tak, nasi strażacy... To chyba się po raz pierwszy zdarzyło. Na te misje wysyłamy zagraniczne bardzo często naszych strażaków. Taka jest potrzeba. Jesteśmy przygotowani do udzielenia pomocy wszędzie, na świecie, na kuli ziemskiej. Natomiast z takim przywitaniem spotkaliśmy się po raz pierwszy. Strażacy nie wiedzieli na początku jak zareagować, bo Szwedzi ustawiali się wzdłuż drogi, stawali na kładkach nad drogami, przez które przejeżdżaliśmy. Chciałem powiedzieć, że nasz przejazd to kolumna o długości ponad 2 kilometry. Więc ustawiali się, poubierani byli w barwy nasze narodowe, starali się dobrać, czy tutaj bluzkę białą, spodnie, czy spódnicę czerwoną. W Szwecji jest również dość znaczna nasza Polonia. Oprócz tego Polacy również wjeżdżają do Szwecji, do pracy, tylko w pewnych okresach i ci nasi rodacy również byli z nas dumni. Okazywali to właśnie tymi transparentami, flagami, tą korespondencją, wysyłanymi mailami. Pokazaliśmy, że może inaczej Szwedzi, u których troszeczkę szkoliliśmy się również 20 lat temu i mieli tak wspaniały sprzęt, zobaczyli profesjonalistów, przygotowanych, samodzielnych, świetnie wyszkolonych, ze wspaniałym sprzętem. Pytali ich strażacy, pytali, czy to wysłaliśmy nasz najlepszy sprzęt. Nie. Każda nasza jednostka ratowniczo-gaśnicza jest wypełniona takim sprzętem. To jest standardowy nasz sprzęt. My go nie dobieramy specjalnie na misję, nie. To jest normalny sprzęt, na którym my na co dzień pracujemy i działamy. Tak i na pewno, tak jak ojciec był uprzejmy powiedzieć, chyba staliśmy się również ambasadorem polskości. Chyba Szwedzi zobaczyli w nas coś więcej, coś, czego może wcześniej nie dostrzegali.
Strażacy właśnie teraz powracają na ziemi polskiej, będą w poniedziałek rano, tak?
Tak, strażacy będą w poniedziałek po tej ciężkiej pracy, tak wspomniałem, to nie był łatwy teren, to pracowali w systemie 12-godzinnym generalnie, więc 12 godzin pracowali, 12 odpoczywali. To nawet dla bezpieczeństwa, bo człowiek zmęczony może popełniać pewne błędy. Nie zawiódł sprzęt, przede wszystkim ludzie nie zawiedli, strażacy nie zawiedli. Nie mamy właściwie urazowości poza jednym drobiazgiem. Sprzęt również nie zawiódł i tej pomocy udzieliliśmy. Jak wyglądało to w Szwecji, jeśli ojciec pozwoli, chciałbym pokazać, mam kilka zdjęć z terenu Szwecji. Tak wyglądał pożar lasu. Czasami był to również i pożar wierzchołkowy, więc opanowywał cały drzewostan. To są działania naszych strażaków w lesie. Tam były bardzo trudne dojazdy. My bardzo często musieliśmy rozwijać linie gaśnicze na kilka kilometrów, nawet na przykład na 7 kilometrów. Tak właśnie wyglądają nasze samochody na tyle tego drzewostanu. Również i są takie miejsca, gdzie to nie są wysokie drzewa, a ten pożar tam był bardzo kłopotliwy, ponieważ my go gasiliśmy, a po iluś godzinach on pojawiał się ponownie. Czasami okazało się, że strażacy poszli do przodu, a za chwileczkę za ich plecami pojawił się pożar ponownie. Tak to wygląda na zdjęciach.
Misja polskich strażaków w kraju i za granicą, temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Panie generale, teraz do tej pory mówiliśmy o tej misji naszych strażaków poza granicami naszej ojczyzny. Teraz przejdźmy na nasz grunt ojczysty. Strażacy, już też wspomnieliśmy o wyposażeniu Straży Pożarnej, o wyszkoleniu Straży Pożarnej. Czy strażacy zatem są też godziwie wynagradzani za trud, za pracę, którą na co dzień wykonują?
Może powiem tak. W latach 2007-2015, przez 8 lat, strażacy dostali tylko jedną podwyżkę, 300 zł. W tej chwili, w 2016 roku, strażacy dostali jedną podwyżkę, to jest w wysokości średnio na etat 198 zł. Wyszła ustawa modernizacyjna, o której wspomniałem, 1 stycznia 2017 roku, dzięki której strażacy dostaną dwie podwyżki. Jedną już dostali od 1 stycznia 2017 roku, w wysokości średnio na etat 253 zł. W tym roku najniżej zarabiający strażacy, my mamy takich zaszeregowań grup zarobkowych 20. Te najniżej zarabiające to są grupy z najniższym numerem, więc grupy od 1 do 8 dostały w tym roku również dodatkową podwyżkę między 200 a 140 zł. Im niższa grupa, im były mniejsze zarobki, tym ta podwyżka była wyższa. I od 1 stycznia 2019 roku dostaniemy ponownie podwyżkę, 300 średnio na etat, 309 zł. Również pracownicy cywilni, bo takich mamy w Państwowej Straży Pożarnej ponad 1700 osób, również są objęci tą ustawą modernizacyjną. I powiem tak, jak sumujemy te podwyżki, to wychodzi ponad 800 zł. Jak podzielimy to na 4 lata, to wychodzi 200 zł rocznie. Gdyby przez poprzednie, minione 8 lat, każdego roku, gdyby strażacy dostali 200 zł, to by dostali 1600 zł podwyżki. Dostali raz 300 zł. Czy te zarobki dzisiaj, czy one są wystarczające pomimo tych podwyżek? Każdy chciałby zarabiać więcej, również i ceny również rosną, więc chcielibyśmy zarabiać więcej. Czy na to zasługujemy? Czy strażacy na to zasługują? Myślę, że tak, ale na bezpieczeństwo każdy wydaje tyle, ile może. Im państwo jest bogatsze, tym więcej kieruje środków finansowych na swoje bezpieczeństwo. Są państwa bardzo bogate, które mogą znacznie większe środki przeznaczyć. Nasz kraj w chwili obecnej przeznaczył takie środki.
Panie generale, a jakie są podejmowane działania, aby usprawnić działalność ochotniczych straży pożarnych?
Szanowny ojcze, tak powiedziałem, ochotników, druhów ochotników jest około 700 tysięcy. W ciągu już do tej pory, od roku 2016, nastąpił wzrost środków finansowych przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych. Rząd przeznaczył o 30,4% więcej tych środków niż było wcześniej. Ja może tylko powiem, że część środków, która jest skierowana dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, takich jednostek na dzień dzisiejszy jest 4404. W roku 2015 było 32,5 miliona i tyle samo zaplanowano na rok 2016. Obecny rząd podniósł z 32,5 na 36 milionów. Przepraszam, to jest dla druhów niewłączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tej chwili jest to ponad 41 milionów, a było 2,5 roku temu było to 32,5 miliona złotych. Dla druhów włączonych do Krajowego Systemu, dla tych jednostek, było 73 miliony złotych. W tym roku jest 81 milionów 110 tysięcy złotych. Oprócz tego wszedł Fundusz Sprawiedliwości, który dał dzięki Funduszowi Sprawiedliwości w tym roku druhowie ochotniczych straży pożarnych otrzymali w całym kraju 100 milionów złotych również na swój sprzęt. Środki są to przekazywane poprzez samorządy. Oprócz tego weszła w życie, tak powiedziałem, ustawa modernizacyjna, która dała dla Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej 1 723 000 000 złotych, ale tylko dla ochotników 501 400 000 złotych. Środki te przeznaczone są również na szkolenia, na umundurowanie ochronne, ale nie tylko, również na prewencję, na zawody sportowe, na przede wszystkim na sprzęt i nawet na pomoc w modernizacji czy remontach tych strażnic.
Jakiś czas temu miała miejsce akcja protestacyjna i niektóre portale internetowe donoszą, że właśnie pan generał zabronił strażakom wywieszania na samochodach banerów flag narodowych.
Proszę ojca, jest to nieprawda. 23 sierpnia wysłałem pismo do komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej z przypomnieniem, że różne elementy, które dodatkowe są zamieszczane na naszych samochodach, muszą być w odpowiedni sposób przymocowane. Nie mogą być przymocowane w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zarówno strażakom, którzy poruszają się tym samochodem, jak i osobom innym, które są uczestnikami ruchu drogowego. Niektóre te transparenty, flagi nasze narodowe były umieszczone w taki sposób, że mogły się oderwać od samochodu. Rok temu mieliśmy przypadek akurat nie z tego typu elementem, a z bosakiem, gdzie jedna z jednostek ochotniczych straży pożarnych, jadąc do zdarzenia, miała nieodpowiednio przymocowany bosak na swoim samochodzie. Ten bosak, oni nawet nie zauważyli, odpadł i rowerzystka, która przejeżdżała obok, zginęła. Więc na to musimy zwracać uwagę. Dalej, w tej chwili my mamy temperatury nawet po 35 stopni Celsjusza. Nie mogą banery czy transparenty zasłaniać na przykład wlotów chłodnic do samochodów, bo za chwileczkę będziemy mieli uszkodzony samochód. Ale to pismo nie było skierowane przeciwko temu, żeby nie umieszczać. Tam nie ma ani jednego słowa. Związki zawodowe mają prawo, strażacy mają prawo protestować, mają prawo wywieszać swoje transparenty i banery. I tak jest. Proszę popatrzeć. Jeżdżą samochody pożarnicze z tymi transparentami i z banerami, tylko tyle, że są właściwie przymocowane. Jednostki ratowniczo-gaśnicze również są, tak powiem, przystrojone w te transparenty, we flagi i ja nie mam nic przeciwko temu. Więc, tak mówię, te słowa, o których tutaj ojciec wspomniał, są zupełnie nieprawdziwe.
W tych dniach w Kostrzynie nad Odrą odbywa się festiwal muzyki znany pod nazwą Woodstock i organizatorzy tego festiwalu poprzez media informują opinię publiczną o tym, że rzekomo Straż Pożarna w sposób nienależyty troszczy się o bezpieczeństwo tam przebywających, że muszą korzystać z pomocy straży spoza naszej granicy. Panie generale, jak to wygląda?
To również są słowa kierowane pod adresem Państwowej Straży Pożarnej nieprawdziwe i krzywdzące. W minioną środę było spotkanie pełnomocnik wojewody lubuskiego, jest to odbywa się ten cały festiwal na terenie województwa lubuskiego. Pełnomocnik pana wojewody spotkał się z przedstawicielami służb i z przedstawicielami tutaj tego festiwalu, gdzie były omawiane sprawy bezpieczeństwa. Między innymi padło pytanie, czy ponieważ są upały, czy organizatorzy, a chciałem przypomnieć, że jest to impreza masowa i organizator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszystkich osób, które w tej imprezie biorą udział. Również jeśli są upały, to również organizator powinien wziąć to pod uwagę. No i padło pytanie, czy są przygotowani, czy nawet władze samorządowe, czy dysponują jakimś sprzętem, który mogłyby podawać wodę w formie rozproszonej, jakieś mgły wodne. Okazało się, że nie. Przedstawiciel tutaj organizatora nie wypowiedział się na ten temat, ponieważ nie dysponowali takim sprzętem. W tej chwili Państwa Straż Pożarna do zabezpieczenia, tylko do zabezpieczenia tego festiwalu skierowaliśmy duże siły. Do Szwecji wysłaliśmy 139 strażaków, tutaj 159 bezpośrednio jest tam na terenie i zabezpiecza ten festiwal. Do Szwecji pojechały 44 samochody, tu jest 59 samochodów. I w 8 miejscach na terenie festiwalu my utworzyliśmy kurtyny wodne. Chciałbym tutaj zauważyć, że kurtyny wodne mogą być, no, ta woda, którą podajemy przez te kurtyny i tworzymy je, musi być to woda czysta. I możemy z niej korzystać tylko z hydrantów. Nie możemy korzystać z samochodów. Dlaczego? Woda, która jest w samochodzie, w ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna brała udział i Ochotnicza Straż Pożarna, wyjeżdżaliśmy 520 tysięcy razy. Do pożarów tylko tych wyjazdów było 24%. I zdarza się często tak, takim najtańszym i skutecznym środkiem zresztą gaśniczym jest woda. I często ta woda, która się znajduje w naszych zbiornikach, na przykład w samochodach ciężkich jest to 9 tysięcy litrów, w niektórych 7 tysięcy, 5 tysięcy, w średnich samochodach 2,5 tysiąca litrów wody i czasami ona tam zalega przez kilka dni. Są wysokie temperatury. W tej wodzie również rozmnażają się różnego rodzaju bakterie niebezpieczne dla zdrowia człowieka. My nie możemy ludzi polewać tego typu wodą, tylko możemy z hydrantów. Wobec tego tu jest pewne ograniczenie. Następna sprawa to taka, że jeśli by doszło w tym momencie do zdarzenia, no to cóż, mielibyśmy wyjechać z pustym zbiornikiem? No jest to niemożliwe. My nie możemy tej wody przeznaczyć. Samochód musi mieć ten środek gaśniczy i zbiornik powinien być cały wypełniony wodą. Dlaczego? Bo podczas jazdy do zdarzenia, do pożaru, ten środek ciężkości, jeżeli woda jest zbiornik niepełny, woda jest, zbiornik nie jest całkowicie wypełniony, środek ciężkości się zmienia, samochód narażony jest na to, żeby się wywrócił. Następna sprawa, to w żadnym wypadku nie możemy wjeżdżać takim samochodem. Te samochody ważą po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt ton. I nie możemy wjeżdżać takim samochodem w tłum rozbawionych, roztańczonych, bawiących, beztroskich osób. To widać na zdjęciach, na filmach, w wiadomościach, jak tutaj ci uczestnicy się bawią. Wystarczy jedna nieostrożność i można wpaść pod taki samochód, pomimo tego, że tutaj organizatorzy mówią, że zapewnią ochronę, która będzie osłaniała ten samochód. Nie, nie, tak się nie da. To jest tak, jak wszyscy wiemy, ci, którzy na przykład przewrócili się zimą na śniegu, gdzieś na lodzie, że często my się potkniemy, a równowagę tracimy, ale przewracamy się 2-3 metry dalej, więc jest to bardzo niebezpieczne. Jeszcze jedna sprawa, jeżeli my również wszystkie te tereny pod tymi scenami, gdzie są te występy artystów, my również skrapiamy wodą i mamy na to, codziennie to robimy, więc polewamy wodą, uzupełniamy oczywiście wtedy swoje zbiorniki, natomiast chodzi o to, żeby się nie kurzyło. Ale nie możemy doprowadzić do sytuacji, że powstanie tam błoto. Bo jeżeli powstanie błoto, jeżeli doszłoby do jakiegoś nieszczęścia i musielibyśmy ewakuować wszystkich tych ludzi, więc oni w popłochu uciekając, jeżeli jest podłoże śliskie, jest błoto, będą się przewracać i dojdzie do nieszczęścia. Chciałem zauważyć, że na jednym ze stadionów kilka lat temu ludzie uciekając spotykali się jedni od drugich, zginęło ponad 50 osób, było to w Niemczech.
Misja polskich strażaków w kraju i za granicą, temat, który podejmujemy. Naszym dzisiejszym gościem jest pan generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, a my chcemy zaprosić widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwama Radia Maryja. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14 oraz numer w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Zapraszamy, już za chwileczkę odbieramy pierwsze telefony. Panie generale, trwają wakacje, pierwszy miesiąc za nami, kolejny czas. Tym bardziej, że temperatura sprzyja wypoczynkowi niejednokrotnie. O co pan generał zaapelowałby do naszych rodaków odpoczywających, tych, którzy wybierają się na urlopy, na wakacje, na ten najbliższy czas?
Ja bym zaapelował o ostrożność. Może zacznę od samochodów. Do takich zdarzeń, wypadków samochodowych, strażacy wyjeżdżają bardzo często. Czasami te wypadki powstają na skutek przemęczenia organizmu. Ktoś jedzie bardzo długo, zamiast odpocząć, zjechać na bok, pogimnastykować się chwilę, napić się wody. No, każdy jedzie, spieszy się. Proszę Państwa, spieszymy się, a potem my musimy spieszyć się, żeby Państwu udzielić pomoc. Dalej, proszę nie pozostawiać nikogo oczywiście w samochodzie, dzieci, zwierząt. Ja może tylko powiem, że przy takich temperaturach, jakie u nas są, dochodzą do 35 stopni, po 5 minutach, jeżeli samochód stoi, po 5 minutach w środku już jest temperatura 40 stopni. Do prawie 60 stopni cała ta deska rozdzielcza się nagrzewa. Po 30 minutach już jest 50 stopni wewnątrz w samochodzie, a po godzinie 60 stopni. Więc są to bardzo wysokie temperatury. Proszę nie zostawiać ani dzieci, ani zwierząt w samochodach. Jak chronić się przed tymi temperaturami, bo wypoczywamy, wyjeżdżamy na urlopy, ale również są wysokie temperatury, również powinniśmy się chronić. Oczywiście jak najwięcej napojów, proszę przebywać, jeżeli jest to możliwe, w cieniu, jeżeli ktoś jest w mieście, gorzej się poczuje, proponuje wejście do sklepów, które są klimatyzowane, nawet na chwilę, to pozwoli odpocząć naszemu organizmowi. Pływanie. W tym roku już ofiar utonięć jest około 300. To jest bardzo dużo. Nie wolno kąpać się w miejscach nieprzeznaczonych do tego. Często nam się wydaje, że ja pływam wyczynowo. Kiedyś sądziłem i sądzę, że jestem dobrym pływakiem, ale w swoim życiu zetknąłem się z sytuacją, gdzie również miałem problem z uwagi na wysokie fale, na powrót do brzegu. Więc proszę korzystać z tych kąpielisk, które są chronione, gdzie jest ratownik. Również i nawet na tych kąpieliskach proszę z nich korzystać w sposób bardzo ostrożny. W żadnym wypadku nie powinniśmy wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. Jeżeli jesteśmy z dziećmi, nie powinniśmy spuszczać ich nawet na moment z oka. A są przypadki, gdzie rodzice potem biegają po plaży i szukają własnych dzieci. No to jak te dzieci były pilnowane? Proszę na to zwrócić uwagę. Weszliśmy w taką ścisłą współpracę w tym roku z harcerzami. W ubiegłym roku nawiedziły nas wichury. Doszło do nieszczęścia. Dwoje harcerzy zginęło w Suszku, na obozie harcerskim, przygniecieni przez drzewa. W tym roku mamy takie podpisane porozumienie z harcerzami i może powiem tak, że blisko 100 tysięcy harcerzy w to lato weźmie udział w takich obozach. Tych obozów będzie, już część jest, ale jeszcze będzie następna część, około 1500. Wyposażyliśmy te obozy w radiotelefony nasze, strażackie, więc jeżeli dojdzie do jakiegoś zagrożenia, druhowie, komendanci tych obozów mogą się z nami skontaktować. Oprócz tego na tych obozach druhowie muszą być wyposażeni w telefony komórkowe, ale minimum 3 operatorów. Jeżeli jeden zawiedzie, powinien działać drugi czy trzeci. Każdy obóz, nim zostanie uruchomiony, jest zgłoszony do kuratoriów oświaty. Kuratoria oświaty nas o tym informują, nim wydadzą zgodę na taki obóz, to jedzie tam strażak w to miejsce, jeszcze nim ten obóz się tam rozpocznie, ogląda i stwierdza, czy jest bezpiecznie, czy nie. Jeżeli jest bezpiecznie, to akceptuje i wtedy taka zgoda wydana jest. Na te obozy, kiedy już się rozpoczną, również przyjeżdża z każdej komendy powiatowej strażak i tych harcerzy edukuje w pewien sposób, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jak się stamtąd ewakuować, jakie są stopnie tej ewakuacji, co wziąć ze sobą, w które miejsce mają pójść, jeżeli będzie to zagrożenie. Również wypracowaliśmy sobie system alarmowania, ostrzegania przed tymi niebezpiecznymi, szczególnie zdarzeniami atmosferycznymi. Także również ich tutaj harcerzy o tym informujemy. Ale nie tylko harcerzy. My wszystkie obozy, na których przebywają dzieci, my strażacy kontrolujemy. ale kontrolujemy również i obiekty. Obiekty tam, gdzie są kolonie, stałe obiekty. Około 6 tysięcy takich obiektów kontrolujemy rocznie. Także my zwracamy na to, na bezpieczeństwo, szczególną uwagę. Ale powiem, że to nie jest tylko nasza praca w same wakacje, wtedy, kiedy jest ten sezon taki wypoczynkowy. Nie. My u siebie w Państwowej Straży Pożarnej mamy około, w tej chwili, około 70 takich sal edukacyjnych, niektóre, które stworzyliśmy razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej, są to, nazywają się ogniki.
My... Panie generale, za chwileczkę, przepraszam, że wchodzę w słowo, zaraz przejdziemy pewnie też do tego tematu. Tymczasem poprośmy także widzów oraz słuchaczy o współtworzenie tego czasu. Odbierzmy pierwsze telefony. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Szczęść Małgorzata Boże. Z Kędzierzyna. Ja nie mam pytania, ale muszę powiedzieć z potrzeby serca, że strażacy służby właśnie straży pożarnej są dla mnie przedmiotem największego podziwu, ponieważ nie tylko gaszą pożary, ale i w wypadkach takich chemicznych, w wypadkach komunikacyjnych pomagają i w ratownictwie wodnym i no, w tak, nawet gniazda trzmieli likwidują. Jak ktoś w domu, powiedzmy, zasłabnie, czy nawet umrze, bo tak tu było obok, to można liczyć na strażaków, że przyjadą z podnośnikiem i wejdą przez balkon. A nawet muszę to powiedzieć, jedynie na strażaków można liczyć, jak głupi kot wejdzie na wysokie drzewo i wrzeszczy i nie można go stamtąd zdjąć. Więc po prostu jestem zachwycona, jestem pełna szacunku dla pracy strażaków. Uważam, że jest to bardzo niebezpieczna praca i bardzo taka wszechstronna i szczególnie podziwiam ochotnicze straże pożarne, które się organizują często na takich małych wioskach i to są ludzie, którzy z własnej woli, tutaj jak pan komendant powiedział, że Państwowa Straż Pożarna również, bo nie wiedziałam, że ich szkoli i tam powiedzmy pomaga, po prostu ci ludzie w noc czy w jakiejkolwiek sytuacji, te ochotnicze straże pożarne biegną i wspólnie, żeby ratować jakiś dobytek no na wsiach czy nie tylko na wsiach. Także bardzo chciałam podziękować, chciałam okazać no, ogromny szacunek. Czy wypompowują wodę jak zalane, czy układają, pomagają worki z piaskiem. Myślę, że jest to najbardziej wszechstronna służba i nie tylko ja jestem pełna dla nich podziwu. Jak było święto świętego Floriana, to do miejscowych tutaj strażaków na 998 zadzwoniłam, żeby im złożyć życzenia, bo naprawdę jestem pełna uznania. A ta akcja do Szwecji, jak pojechali, to po prostu, tak jak ojciec mówi, no chyba lepszych ambasadorów Polski nie ma. Także najserdeczniej dziękuję służbom, wszystkim strażakom za ich pełną poświęcenia, pracę, którą wszyscy na pewno zauważają i podziwiają. Także tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani Małgorzato, pozdrawiamy Panią. Podzielamy także zdanie. Panie generale, tak, Straż Pożarna kojarzy się może przede wszystkim z gaszeniem pożarów, ale chociażby jak Pani Małgorzata wymieniła, ta gama działań jest znacznie szersza.
Chciałbym podziękować. Bóg zapłać Pani Małgorzato za te słowa. Dziękuję w imieniu wszystkich strażaków. Tak, tak, Pani powiedziała, my jesteśmy wszechstronną służbą, wyjeżdżamy do wszystkich zdarzeń, wyjeżdżamy i do tego kotka. Szukaliśmy również pytona nad Wisłą, gasimy pożary, wszystkie katastrofy budowlane, również my wyjeżdżamy. Tak powiedziałem, mamy również specjalizację ciężką, ratownictwa ciężkiego, więc jeżeli są jakieś duże wypadki tirów, pociągów na kolei, również tam wszędzie wyjeżdżamy. Jesteśmy do tego przygotowani, przeszkoleni i to nie jest tylko służba, to w cudzysłowie możemy tak powiedzieć, to jest pewne powołanie. Może niektórzy, którzy przyszli do nas, do straży, może na początku tego nie zauważają, ale kiedy już troszkę dłużej pobędą, kilka lat, to potem rozmawiam z nimi, oni sobie nie wyobrażają innego zawodu.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Mówi Robert z Warszawy. Pozdrawiam księdza prowadzącego. Pozdrawiam pana generała. Bardzo Bóg zapłać. Dziękuję za tą misję, za to, że pan tutaj łącznie ze wszystkimi kolegami pokazał się z dobrej strony, że Polak potrafi. Bardzo się cieszę, że no, napawa mnie to dumą, że jestem Polakiem. Chciałem powiedzieć jedną sprawę. Jak oglądałem u państwa tą państwa audycję w tej chwili, to na dole u państwa na pasku podaliście wiadomość, że statek pod szwedzką banderą został zatrzymany przez izraelską marynarkę wojenną. I teraz tak, apeluję, chciałem zaapelować, poprosić, między innymi też może pana generała o taką sprawę, gdyż my nie potrafimy wykorzystać moim zdaniem pewnych takich rzeczy, typu na przykład ta akcja, która w Szwecji jest, w tej chwili była przeprowadzona i się kończy, jest dobrym takim może impulsem też, żeby nasze polskie społeczeństwo, my jako naród, moglibyśmy mieć coś z tego, mianowicie na pewno wykształcenie strażaka kosztuje niemałe pieniądze, plus sprzęt jeszcze jest dofinansowany z naszych podatków, tak? Więc na przykład idąc za tym, moglibyśmy też zacząć na przykład dobre negocjacje z dobrej strony. Mianowicie szwedzka firma Saab bierze udział w przetargu na okręty podwodne dla polskiej armii, czy też na przykład myśmy jakiś czas temu zastanawiali się nad wyborem Gripena. Więc może to też jest jakby dobry zalążek do tego właśnie, do tych negocjacji, żeby też wykorzystać tą sprawę tych polskich strażaków do tej sprawy, tak? Także zachęcam i apeluję jeszcze raz wielkie Bóg zapłać za tą wspaniałą akcję, za rozsławianie Polski i no cóż, alleluja i do przodu. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy panie Robercie. Dziękujemy również za włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję. Panie generale, co pan sądzi na ten temat?
Może powiem w taki sposób, w sprawach militarnych nie jestem specjalistą, w sprawach gospodarczych również to, co pan powiedział, że ten sprzęt jest kupowany ze środków podatnika, tak, to cały sprzęt jest kupowany ze środków budżetowych, ze środków publicznych. Na ten sprzęt składa się każdy podatnik, tak samo jak i na wyszkolenie każdego z nas, każdego strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Czy możemy być ambasadorem nie tylko pomagając? Kiedyś produkowaliśmy samochody, samochód ciężki, samochód średni, taki gaśniczy. Te samochody nie są już produkowane. Te firmy praktycznie prawie zostały zlikwidowane, w tej chwili są odbudowywane. I my próbujemy, my strażacy nalegamy, naciskamy, prowadzimy rozmowę z tymi firmami, które w tej chwili się odradzają, żeby taki samochód został wyprodukowany, żeby wyprodukowany i dedykowany dla nas, dla strażaków, a nie tylko strażaków polskich, bo jeżeli jest to dobry samochód, to również on będzie sprzedany za granicę do innych państw. Właściwie tyle.
Zatem odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Wasza Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam pana generała.
Również witamy, mamy przyjemność.
Pan Michał.
Prosimy.
No, chciałbym też od siebie dołożyć 3 grosze, ponieważ przyznam, że jestem strażakiem i częściowo zgadzam się z panem generałem, natomiast jest też dużo takich rzeczy, które należałoby, myślę, zmienić. Część rzeczy prawdopodobnie no, pan generał nie ma na to wpływu. Natomiast no, polityka, na przykład dofinansowanie jednostek OSP, no, zwłaszcza spoza systemu KSRG, no, jest dosyć polityką takich, powiedziałbym, wyrzuconych pieniędzy w błoto. Dlaczego? Dlatego, że na przykład kupowanie ubrań specjalnych, kupowanie rękawic ludziom, którzy nie posiadają nawet samochodu, no naprawdę mija się z celem. Oni pokazują się gdzieś, wychodzą ze sztandarami, natomiast nie biorą udziału w żadnych, kompletnie w żadnych akcjach. I na jedną jednostkę są to może nieduże pieniądze, bo tam 1500 zł, 2000 zł. Natomiast w skali kraju są to olbrzymie pieniądze, które mogłyby być spożytkowane znacznie lepiej. Jeszcze jedna rzecz. Finansowanie zakupu samochodów dla PSP. Jest coś takiego, że nie ma zakupów centralnych. Dochodzi do takiej kuriozalnej sytuacji, powiedziałbym nawet no to jest duży patogen, że na przykład w jednostce PSP brakuje samochodu. Wtedy komendant, załóżmy powiatowy, miejski, chce kupić ten samochód i musi, że tak powiem, spiąć budżet, czyli część, załóżmy, pieniędzy dostaje z Komendy Głównej, część dostaje z Wojewódzkiego Funduszu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, część tworzy tak zwany, teraz mi uciekło, Fundusz Wsparcia, o, to się nazywa Fundusz Wsparcia, i pan komendant udaje się do na przykład wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta, którzy z terenu na przykład powiatu, którzy mają, znaczy no prosi ich oczywiście, tak? Oni dobrowolnie tam przekazują jakieś kwoty, ale pan komendant na przykład udaje się też do biznesmenów. Jak później komendant ma wysłać kogoś z prewencji na kontrolę do firmy, która załóżmy płaciła 20 tysięcy, przykładowo daje kwotę, na przykład na samochód dla PSP. Czy tutaj no z Państwa zdaniem nie ma mechanizmu korupcjogennego?
Panie Michale,
chciał poprzestać. Dziękuję serdecznie i przełączam się na odbiór.
Dziękujemy również, pozdrawiamy strażaka. I panie generale, te tematy, które pan Michał tutaj zasygnalizował, między innymi o tym patogenie, o którym wspomniał.
Oczywiście, dziękuję za te pytania. Panie Michale, powiem może od początku. Ochotnicze straże pożarne. Tak powiedziałem, jest ich blisko 16 200. 4404 w tej chwili są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczego Gaśniczego i jak pan zapewne wie, są dysponowane, jeżeli zajdzie taka potrzeba, przez nas, przez Państwową Straż Pożarną, generalnie przez komendantów powiatowych bądź komendantów miejskich do zdarzeń. Pozostałe jednostki, my, te blisko 12 tysięcy jednostek ochotniczych straży pożarnych, nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, my nie dysponujemy. Mówię, Państwa Straż Pożarna ich nie dysponuje. Ale czy te jednostki nie biorą udziału? Biorą. Jeżeli jest powódź, jeżeli jest podtopienie, te jednostki pracują w określonych miejscach. Gdzie? U siebie, w swoich gminach. Jeżeli dochodzi tam do powodzi, do podtopienia, do pożaru, no na przykład zbóż, lasów, to wszyscy ci druhowie ten udział biorą. Ja opowiem taką krótką historię. Przyszedł do mnie jeden z panów posłów, prosząc o wsparcie dla jednej właśnie takiej niewielkiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Mówi, no, czy jakieś środki jeszcze bym znalazł. Oni dużo nie potrzebują. Ja mówię, czym ta jednostka tak się no, w oczach pana posła tutaj zasłużyła na to, że pan tutaj aż staje tutaj i szuka pomocy dla niej dodatkowej. Okazuje się, że w tej miejscowości, w tej wiosce był jakiś duży tartak. Jak biznesmen prowadził ten tartak, tartak bardzo mocno się rozwijał. Sama ta jednostka OSP w tej miejscowości jest bardzo malutka, bardzo skromna. Oni nie mają nawet samochodu i mieli motopompę starą, jeszcze na bazie silnika z takich samochodów, które kiedyś były, syrenka. Okazało się, że doszło do pożaru. Doszło do pożaru właśnie w tym tartaku i niektórzy z pracowników tego tartaku to byli druhowie tej Ochotniczej Straży Pożarnej, tej biednej Ochotniczej Straży Pożarnej. Oni szybko pobiegli i tą ciężką motopompę przynieśli, bo nie mieli czym przywieźć. Oni ją tam kilkaset metrów nieśli, uruchomili. Jej wydajność była niewielka, ale wystarczyła, że ten tartak ugaszono i straty tego przedsiębiorcy no, były niewielkie. I co on zrobił? Kiedy już odremontował sobie to, co wszystkie te zniszczenia, kupił nową motopompę dla tych druhów. Także współdziałanie również z osobami, z różnymi firmami, myślę, że też tu jest wskazane. Ja nie doszukiwałbym się tutaj takich, no, w znacznej mierze na pewno, może jakieś przypadki takie są, ale takiego czynnika korupcjogennego. Ci przedsiębiorcy bardzo dobrze wiedzą, że jeśli dołożą jakieś środki, do, jeżeli mogą, jeżeli dołożą do bezpieczeństwa, to dokładają do bezpieczeństwa swojego. Niektóre zakłady mają taką specyfikę, że mają takie, korzystają z takich substancji, do których gaszenia potrzeba specjalistycznego sprzętu. I dana jednostka, czy Ochotniczej Straży Pożarnej, czy Państwowej Straży Pożarnej, tego akurat sprzętu, czy nawet tego środka gaśniczego na przykład nie posiada. I wtedy ci przedsiębiorcy asygnują jakieś pieniądze właśnie na ten fundusz wsparcia po to, żeby te niezbędne rzeczy, ale dodatkowe, zauważam, chciałem zauważyć, żeby je kupić. Także często wygląda to w taki sposób. Czy mogą być robione zakupy centralne? Ja jeszcze tutaj dodam, ojcze, że udało nam się zdobyć Państwowej Straży Pożarnej 3 projekty unijne w sumie o wartości 603 miliony złotych. To są środki na 3 lata. 98% tych środków wydajemy na sprzęt. W tej chwili jest drugi rok tych, działania tych projektów. Kupujemy sprzęt, wprowadzamy go do swoich, nowy sprzęt, do swoich jednostek Państwowej Straży Pożarnej, a sprzęt, którym my do tej pory dysponowaliśmy, który korzystamy, zresztą zgodnie z ustawą ochrony przeciwpożarowej, przekazujemy do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Możemy przekazywać tylko sprzęt sprawny i taki sprzęt przekazujemy. I może dla przykładu, taka jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na ulicy Chłodnej wjeżdża 2,5 tysiąca razy w skali roku. Podobna jednostka w Gliwicach wjeżdża 2,5 tysiąca razy w skali roku. Ten pierwszy samochód gaśniczy, jak widać, wjeżdża bardzo często. Jednostki ochotniczych straży pożarnych średnio rocznie wyjeżdżają około 50 razy. Więc jeżeli ten sprawny samochód przekażemy do jednostki ochotniczej straży pożarnej, to on jeszcze tam posłuży przez wiele lat i no, druhowie bardzo dbają o swój sprzęt, więc na pewno on tam będzie sprawny. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj robić takich zakupów centralnych. Gospodarka naszego kraju wygląda w tej chwili zupełnie inaczej. To są różnego rodzaju przetargi, to są jednostki sprzętu, które, żeby były kupione, muszą być przede wszystkim musi być zapotrzebowanie w powiecie i w danym województwie. Wspomniałem o tych trzech projektach, to właśnie łączy się z tymi zamówieniami, bo my robimy te zamówienia na bazie komend wojewódzkich, ale robimy je centralnie. I okazuje się, że bardzo często sprzęt, który przeznaczyliśmy, ten, który kupujemy, przeznaczyliśmy do danego powiatu, okazuje się, że powiat jednak po dłuższym tam zastanowieniu się, czy jeżeli powstaje nowy zakład, na przykład powstają zakłady Volkswagena koło Poznania, potrzebny jest inny sprzęt i wtedy my go przerzucamy gdzie indziej, wsadzamy tam, ale generalnie no, to dane województwo powinno ten sprzęt kupować dla siebie samo. Jeśli chodzi o jednostki ochotniczych straży pożarnych, no to te jednostki również kupują sprzęt nowy, z różnych źródeł uzyskują pieniądze. Na ogół są to pieniądze, jeśli nie z budżetu państwa, to są to środki publiczne. Natomiast bardzo niewielkie są to kwoty, które wpłacają przedsiębiorcy na ten fundusz wsparcia. Tutaj raczej, tak jak powiedziałem, to są środki publiczne, środki samorządowe, środki również lasów państwowych, często Banku PKO, Orlen wspomaga, Lotos. Inni również, za co ja bardzo dziękuję, ale generalnie sumując wszystkie te koszty Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, są to bardzo niewielkie środki, one nie odgrywają aż tak olbrzymiej roli.
Misja polskich strażaków w kraju i za granicą to temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria, a naszym gościem jest, przypomnijmy, pan generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Panie komendancie, Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, to ten szereg różnego rodzaju działań, o których wspominamy, które przewijają się podczas naszego dzisiejszego programu, ale to także działania, które mają na celu to, aby nie dochodziło przynajmniej w jakimś zakresie do tych ani innych wydarzeń. Jakie działania prewencyjne podejmuje Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna?
Prowadzimy również takie szkolenia, akcje prewencyjne. Ja zacząłem mówić właśnie o tych naszych salach edukacyjnych. W ubiegłym roku wyedukowaliśmy, można powiedzieć, w zakresie bezpieczeństwa około 150 tysięcy dzieci, 6 tysięcy nauczycieli, również i innych osób. Przychodzą do naszych jednostek, mamy, tak wspomniałem, specjalne sale, odpowiednio wyposażone, pokazujemy, jakie jest zagrożenie, jeżeli idzie do pożaru, co będzie, jeżeli żelazko postawimy nie w tym miejscu, jak się zachować, jeżeli dojdzie do pożaru, jest zadymienie. I szanowni słuchacze, bardzo często zdarza się, coraz częściej nawet, że to dzieci pierwsze alarmują nas, służby ratownicze, o jakimś zdarzeniu. Dzieci są bardzo dobrymi widziami, są to osoby bardzo spostrzegawcze i nawet małe dzieci często zresztą to słychać. Potem pokazujemy takie rzeczy w mediach, to pierwsze alarmują. I mieliśmy na Pomorzu takie zdarzenie, gdzie to dziecko zaalarmowało, bo poczuło dym. Było to w nocy, zimą, o godzinie drugiej w nocy zaalarmowało rodziców. Rodzice zaalarmowali innych współmieszkańców tego budynku. No i w taki sposób prawdopodobnie zostało uratowane czyjeś życie czy zdrowie. Zdarzyło się, że jest wypadek samochodowy, że zdenerwowania rodzic zapomina numeru alarmowego. Dziecko podpowiada mu ten numer alarmowy. Ale prowadzimy również tego typu akcje wśród społeczeństwa no, i starszego, i emerytów, ale nie tylko. Na przykład jeśli chodzi o czat. Ten okres grzewczy to 3 miesiące ostatnie roku i 3 pierwsze styczeń, luty, marzec następnego roku. Wtedy ten system grzewczy jest najbardziej potrzebny i niekonserwowany. No ja może nie będę tutaj się już w tej chwili rozwodził na ten temat, ale niesprawdzany no, powoduje, że ludzie giną. Jak się zachowywać, jak uniknąć takich nieszczęść, również właśnie informujemy, edukujemy, przypominamy naszemu społeczeństwu. Jeżeli dochodzi do zagrożeń, tak tego typu, tak dzisiaj, kiedy grozi nam, nie grozi, tylko ona już jest, fala upałów, przecież to już jest od kilku tygodni i jeszcze troszkę potrwa. My informujemy, jak się zachowywać. Proszę zostać w domu, zasłonić okna, jeżeli można jakąś zasłoną. Jeżeli nie musimy, nie wychodźmy z domu, pijmy jak najwięcej wody, więc taki, my cały czas te akcje są prowadzone również przy pomocy mediów, przy pomocy naszych stron internetowych.
Wspominaliśmy, w Państwowej Straży Pożarnej posługuje 31 tysięcy strażaków, prawda? Bez dwóch. Czy jest to liczba optymalna? Czy są założenia, aby zwiększyć tę liczbę?
Oczywiście chcielibyśmy, żeby było nas więcej, bo przed nami stają coraz nowsze wyzwania. Ale dla przykładu, i zdobywamy te etaty. Drogi ojcze, w latach 2007-2015 tylko jeden raz Państwowa Straż Pożarna uzyskała dodatkowo etaty. 15. Raz 15 etatów. Ja na ten rok, ja, komendant główny, mówię o Państwowej Straży Pożarnej, uzyskaliśmy 490 etatów. Więc widać, że jeśli jest taka potrzeba, rząd widzi tę potrzebę, to jest kwestia bezpieczeństwa naszego kraju, naszych obywateli i te nakłady, bo to się wiąże ze środkami finansowymi, są na to przeznaczane. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby było nas więcej. Przejmujemy coraz więcej zadań. Kiedyś nie prowadziliśmy ratownictwa chemicznego. W tej chwili prowadzimy specjalistycznych jednostek ratownictwa chemicznego. Mamy dzisiaj 48 na terenie naszego kraju. Możemy również wyjeżdżać za granicę i w tym zakresie pomagać. A teraz zajmujemy się działaniami chemicznymi. Powolutku wchodzimy w inne jeszcze zagadnienia jak biologia.
Panie generale, czy w dniu jutrzejszym wyrusza pan na szlak pieszej pielgrzymki?
Pomagamy pielgrzymom.
Strażacy, prawda, wyruszają.
Jutro rano. Niestety ja mam jeszcze inne zadania i jadę 200 kilometrów dalej poza Toruń, ale mój zastępca jutro, choć tak bardzo się szykowałem, właśnie pożegna więc naszych strażaków przy kościele świętego Floriana. Będziemy pobłogosławieni. Ekscelencja biskup udzieli nam błogosławieństwa na drogę. Potem przejdziemy do innego domu Bożego, do innego kościoła. Tam będzie msza i stamtąd ruszymy. Natomiast Obiecałem sobie, że na zakończenie pielgrzymki, teraz mam bardzo gorący okres, jak widać, ja nie mogę sobie niestety pozwolić, choć chciałbym, byłbym szczęśliwy, gdybym mógł wziąć udział w takiej naszej pielgrzymce, no ale nie mogę. Ale na zakończenie pielgrzymki wraz z panem ministrem Jarosławem Zielińskim prawdopodobnie będziemy.
Tak, jutro zaczyna się już 12. pielgrzymka piesza strażaków na Jasną Górę. Pozdrawiamy. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem jest pan generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Pozdrawiamy, dziękujemy i na pana ręce pozdrawiamy wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnych, Ochotniczych Straży Pożarnych. Bóg zapłać za posługę, niech święty Florian ma wszystkich strażaków w swojej opiece. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Bóg zapłać.